Pogoda jest piękna, tak myślę, że to też między innymi za sprawą naszej wycieczki po nabożeństwie z seniorami do Białowieży, święto żniw, w tym zborze i 90-lecie zboru. To dobra okazja, aby być razem i wiem, że spora grupa nas wybiera się właśnie na tę uroczystość i miejmy nadzieję, że będziemy mieli taką pogodę do końca dnia. Kontynuujemy nasze rozważanie z Księgi Dziejów Apostolskich. Dzisiaj z Pawłem dojdziemy do Tesaloniki i będziemy chodzili razem z nim ulicami tego miasta. Chciałbym, aby takim podtytułem tego rozważania było: musisz wykonać zadanie, jakie otrzymałeś od Jezusa. To nie jest błaha sprawa. To nie jest kwestia tego, że ja ci to mówię, ale możesz być pewien, że jeżeli otrzymałeś zadanie od Jezusa Chrystusa, Jezus zapyta cię o to, jakie wykonałeś. Jesteśmy zbawieni w konkretnym celu. Bardzo lubię list do Rzymian, rozdział 8, wersety 29 i 30. Chyba te dwa wersety tak w szczególnie wyraźny, dobitny sposób pokazują celowość zbawienia, ponieważ nas przeznaczył, dlatego nas zbawił. Przeznaczył nas nie tylko do zbawienia, ale przeznaczył nas do określonego dzieła. Jesteś zbawiony i dlatego masz wykonać zadanie, które Jezus ci zlecił. I to jest bardzo proste i można by powiedzieć nawet bardzo uczciwe. I wszyscy z nas, którzy kierując się strachem odkładamy tę kwestię na potem, albo tłumacząc sobie różne kwestie, mówimy, że to nie jest istotne, chcę, żebyś wiedział, że kiedyś zostaniesz skonfrontowany. I zrobi to Jezus Chrystus i On zapyta cię wprost, czy wykonałeś zadanie, które ci zleciłem, czy wykonałeś. I myślę, że wtedy nie starczy ci odwagi, aby mówić, że widziałeś to inaczej, myślałeś, że jest to inaczej, albo uważałeś, że jest to nieistotne, ponieważ ten, który ma oczy niczym płomienie ognia i stopy niczym rozżarzony metal, on... roztopiony metal, on widzi serce człowieka, zna nasze myśli i widzi nas dogłębnie. A więc, drodzy, musimy wykonać zadanie, które zlecił nam Jezus Chrystus. A jeżeli jesteś zbawiony i uważasz siebie za człowieka zbawionego, to chcę ci powiedzieć, że zostałeś zbawiony w określonym celu, aby żyć wiecznie z Nim, ale również możesz być pewien, że wraz z tym otrzymałeś zadanie. Realizujesz już je? Jesteś w trakcie? To bardzo ważna rzecz. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, pierwszych 9 wersetów dzisiaj rozważymy. I chciałbym, abyśmy zawsze, kiedy tutaj głosimy słowo z tej kazalnicy, aby to Chrystus był wywyższony. Ale chciałbym też, żebyśmy dzisiaj trochę zrozumieli, jak działa powołanie. Czym ono jest i dlaczego właśnie musimy je wykonać. Pobyt w Filipi, choć owocny, nie należał do najłatwiejszych i o tym już mówiliśmy. Paweł ponownie doświadczył sprzeciwu ze strony wrogów Ewangelii, który tym razem był w postaci niezliczonych razów na jego plecach w rzymskim biczowaniu. Widzimy jednak, że chyba działa z rozmysłem, ponieważ mógł przerwać wszystko, zanim rozległ się pierwszy świst bata. Tak? Mógł to przerwać, krzycząc: jestem obywatelem rzymskim, ale nie zrobił tego. I patrząc po tym, co pisze do Filipian, możemy odnieść wrażenie, że zrobił to celowo. Celowo zamilkł, celowo nie otworzył swoich ust, bo miał w tym jakiś cel. Nie możemy z całą pewnością powiedzieć, jaki, ale nic innego nie tłumaczy takiego jego zachowania, biorąc pod uwagę, że później, zanim opuści to miasto, wezwie pretorów do siebie i powie im: jestem obywatelem rzymskim. Zanim mnie nie przeprosicie, nie opuszczę tego miasta, ani tego więzienia. I ci ludzie, którzy rządzili tym miastem, pokornie przyszli i przeprosili tego apostoła oraz Sylasa za to, że bezprawnie wymierzyli mu karę, ponieważ obywatel rzymski nie mógł być batożony i jemu nie można było wymierzać takiej kary jak biczowanie. I oczywiście w liście do Filipian, ci z nas, którzy są dalekowidzami albo mają sokoli wzrok, mogą czytać na ekranie, ale resztę zachęcam, byśmy otworzyli po prostu nasze Biblię. List do Filipian, wersety od 12 do 21. Przeczytajmy ten fragment. Dzisiaj chciałbym mówić o tym, czym jest powołanie. Że to nie jest lekka rzecz. Chciałbym też trochę osobistych wątków w to wpleść. Chcę, bracia, abyście wiedzieli, Paweł dzieli się czymś osobistym, czymś ważnym. Mówi, że chce, aby to wiedzieli, co za chwilę powie, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I chciałbym, żebyśmy już czytając ten tekst, patrzyli pod kątem tego, jaka jest konstrukcja psychiczna apostoła Pawła. Jak on myśli? Czym on się kieruje w życiu? Dlaczego ta jego służba wygląda tak, a nie inaczej? Bo ten człowiek jest w określony sposób ukierunkowany i jest tym naprawdę wytrwały i zdeterminowany. Tak, że więzy moje ze sprawą Chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Mamy na razie rozkrzywienie Ewangelii, mamy, że to, co go spotkało, sprawiło, jego przypadek, jego świadectwo, jego historia stała się znane w całym zamku. Zobaczcie, jakie jest myślenie tego człowieka, tak? Tu już wchodzimy powoli właśnie w to, jakim człowiekiem jest Paweł. Większości braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Czy obłudnie, czy szczerze. Z tego się raduję i radował będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, śmierć zyskiem. Widzę tutaj przynajmniej dwa powody, które można ująć w następujący sposób. Ze względu na Chrystusa i Ewangelię, ze względu na braci w Chrystusie. Apostoł Paweł robi, zajmuje się tym, czemu poświęcił życie, czyli głoszeniu Ewangelii. Ze względu na Chrystusa, aby był poznany, aby był znany, aby był rozsławiany. A żeby tak było, Chrystus musi być zwiastowany, musi być zwiastowany ustawicznie i musi być zwiastowany wszelkimi sposobami. Czyli apostoł Paweł dbał o to, żeby w jego otoczeniu oraz tam, gdzie przebywa, Chrystus był zwiastowany, zwiastowany ustawicznie i wszelkimi sposobami. O taki jest apostoł Paweł. Jak wykorzystać tę sytuację, w którą wchodzę, aby Chrystus stał się znany i co zrobić, aby ta Ewangelia dotarła do ludzi, z którymi się spotkam. Dla Pawła biczowanie Filipii być może oznaczało możliwość dotarcia do pretorów i zebrania w jednym miejscu całego miasta, aby mógł wytłumaczyć się ze swojej nadziei. Tak był zdeterminowany, aby Chrystus ustawicznie był zwiastowany i zwiastowany był wszelkimi sposobami. I tego typu myślenie wiele nam mówi o tym człowieku. Każdą sytuację można w jakiś sposób wykorzystać na zwiastowanie Ewangelii. Odweźmy, zostali ubiczowani i wtrąceni do więzienia. Prawda? I zrobili tam ewangelizację. I wszyscy musieli słuchać. No bo cóż, więźniowie obok w salach, a nawet stróż więzienny. A oni o północy śpiewem wielbili Boga, modlili się i ogłaszali wspaniałe Boże dzieła. Wszelkimi sposobami. Ustawicznie Chrystus musi być zwiastowany. Dlaczego? Życiem Pawła jest Chrystus. Jest nim naprawdę, nie z ust. I dlatego żyje właśnie w taki sposób. Ale Paweł uczynił to również ze względu na braci. On nie tylko dzieli się Ewangelią, ale on, dając przykład, jak można przechodzić cierpienie, dodaje otuchy braciom, których czeka prześladowanie. I w Filipi, i w Tesalonice. Bracia, kiedy Paweł opuści to miasto, będą znosili prześladowanie. I przykład Pawła, i przykład Pana Jezusa jest dla nich podniesieniem, gdy stoją w obliczu nadchodzących prześladowań. Co wybrać? Jak się zachować? Do wierzących w Koryncie apostoł Paweł napisał w 9 rozdziale od 16 wersetu: jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. Biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę, jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. Stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać, dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać. Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. Czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Paweł porusza bardzo ważną kwestię dotyczącą powołania. Jezus, który objawił mu się na drodze do Damaszku, i który zlecił mu zadanie, że ma zanieść Ewangelię przed narody, zlecił mu proste zadanie, zwiastowania Ewangelii poganom. I całe jego życie zostało tym zdeterminowane. Ze wszystkimi tego konsekwencjami. I teraz popatrzmy, co znaczy: jest to bowiem dla mnie koniecznością i biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Nie wiem, jakie masz zadanie od Pana. To mogą być różne zadania. Apostoł Paweł dostał zlecenie: masz zanieść Ewangelię narodom, poganom. I on wie, że to jest jego cel. Jaki jest twój cel? Precyzyjnie, jakie zadanie otrzymałeś od Pana? Co realizujesz konsekwentnie i wytrwale w tym czasie, w którym jesteś obecnie? Ponieważ jeżeli nie realizujesz, biada ci. Biada mi. Jest to bowiem dla nas koniecznością. I teraz dlaczego? Ponieważ z naszym powołaniem związana jest łaska dla nas i dla innych ludzi. Tak to działa. Jeżeli nie będziemy wykonywali zadania zleconego nam przez Pana, nasze życie duchowe będzie w rozsypce. My możemy się ładnie uśmiechać, możemy stwarzać pozory, możemy zachowywać się zewnętrznie w porządku, ale to jest prosta zasada duchowa, która wynika z Pisma Świętego. Każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Łaska dla twojego życia przychodzi wraz z wykonywaniem przez siebie czego? Zadania, które dał ci Jezus. Ale ta łaska również przychodzi do życia innych ludzi. a inaczej jesteś bezużyteczny. Jesteś po prostu nic nie warty, jeżeli nie nosisz, nie jesteś naczyniem, który przenosi chwałę Bożą, a to chwałą jest właśnie to powołanie, które ty wykonujesz. Wiecie, wiem, że niektórzy nie lubią moich kazań, bo cały czas mówię o tym samym. Cały czas mówisz o tym samym. Nie da się już tego słuchać. Ale wiecie, ja po prostu mówię o tym, co jest pasją w moim życiu. I naprawdę jestem na tym punkcie skrzywiony. I powołanie jest czymś, co nas spala, co nas zjada. A jeżeli nie odczuwasz czegoś takiego, to znaczy, że jeszcze tego powołania nie odkryłeś, ponieważ bezczynność w wykonywaniu tego powołania, tego zadania zabijałaby cię. Powodowałaby rozsypkę w twoim życiu. Stałbyś się nie do zniesienia, nie do życia, ponieważ powołanie jest tak głębokim piętnem Ducha Świętego w nas. Ono czyni nas do końca szczęśliwymi i spełnionymi, kiedy je wykonujemy, i całkowicie tragicznie nieszczęśliwymi, kiedy go nie realizujemy. Ja nie wiem, jakie jest zadanie od Pana dla ciebie, ale kiedy wchodzimy na drogę wiary, to jedynym sposobem na pełnię radości i szczęścia, choćby wśród prześladowań, jest wykonywanie zadania, które dał nam Pan. Które dał nam Pan. Gdyby Paweł porzucił zwiastowanie Ewangelii, byłby rozbitkiem w wierze. To jestem tego pewien. I kiedy ja lekceważę i porzucam moje powołanie, staję się rozbitkiem w wierze. I to jest coś tragicznego i coś dramatycznego, coś, co sprawia, że zdaję sobie sprawę, że nie ma dla mnie innej drogi, jak po prostu wypełnianie powołania Pana. Nie będę szczęśliwy, jeżeli tego powołania wypełniać nie będę. I będę rozbitkiem w wierze. Ponieważ zostałem tak ukształtowany w duchu przez mojego Pana, aby takie, a nie inne zadanie wykonać. I podobnie jest z Tobą. My musimy wykonać zadanie, które dał nam Pan. To jest przywilej, ale też olbrzymia odpowiedzialność. Taka jest prawda. Do czego zostałeś powołany przez Pana Jezusa? Do czego Cię wezwał? Do czego Cię popycha? Ostatnio rozmawiałem z kimś i ktoś mi mówi na temat właśnie miejsca w kościele. O, bodajże chyba ostatnia rozmowa z osobą, która chce się ochrzcić. Ja się pytam, słuchaj, a jakie widzisz swoje miejsce w zborze? I ten człowiek mi odpowiada, jakie miejsce widzi. Czym mógłby się zajmować? Ponieważ jesteśmy zbawiani w jakimś konkretnym celu. Chrystus nas włącza w ciało i co mówi? Żebyśmy zasilali innych, a oni będą zasilać nas. Taki jest obraz. To dlatego Paweł głosi Ewangelię ustawicznie, wszelkimi sposobami, robi wszystko, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu, bo jest to dla niego koniecznością, biada mu, jeśli by tego nie robił, będąc wolny wobec wszystkich, zatracił się dla tego zadania. I wierzę, że Jezus tego od nas oczekuje. Nie gniewajcie się, że ustawicznie mówię o podobnych rzeczach. Ponieważ to jest celem mojego życia. Jeżeli tego nie robię i nie przypominam sobie o tym, to po prostu dzieje się źle w moim życiu. Był taki czas, kiedy nie widziałem, czy jestem powołany przez Boga. Pomyślałem sobie, a może ja robię to wszystko, ponieważ nic innego w życiu robić nie umiem. No tak zupełnie uczciwie, po szkole średniej człowiek poszedł do seminarium i normalni ludzie to robią studia w tym czasie. Myślę sobie, a może tak jest, że ja po prostu nic innego robić nie umiem, pod warunkiem, że w ogóle to umiem robić, no ale... No i co? I myślę sobie, nie, to ja muszę się dowiedzieć, czy ja naprawdę jestem powołany. I to był jeden z powodów, dla których postanowiłem na okres 3 lat przerwać swoją pracę pastorską i po prostu zobaczyć siebie w innym wydaniu. I wiecie co? Dziękuję Bogu za to, że utrzymałem się na powierzchni w tym czasie. I dziękuję Bogu też za to, że wraz z przyjacielem dobrze sobie radziliśmy w tym czasie. Ale pewnego dnia powiedziałem do mojej żony, wiesz co, nie podoba mi się to, kim się staje. I wiedziałem, że jest to następstwem tego, iż pozostawiłem to, do czego zostałem powołany. I wtedy rozpocząłem modlitwę, Panie, powróć, pozwól wrócić mi do szeregu Twoich usługujących. Choćby w miejscowości Sątopy Samulewo. Gdziekolwiek. Choćby z 2-3 osobami. Tylko ja po prostu nie chcę i wiem, że nie mogę żyć dla innych rzeczy, jak dzielenie się Ewangelią z ludźmi. I byłem wtedy rzeczywiście nieszczęśliwym człowiekiem. I wspominałem dni, kiedy wracałem do zboru po całym dniu ciężkiej pracy. Rano było nabożeństwo w Kętrzynie, po południu było nabożeństwo w Olsztynie. Wracałem późnym wieczorem do domu, w głowie wszystko huczało. Byłem totalnie zmęczony fizycznie i szczęśliwy i spełniony w duchu. Bo zadanie, które trzeba było wykonać, zostało wykonane dobrze, z oddaniem, z poświęceniem, z zaangażowaniem. Powołanie jest tak głębokim piętnem, że czyni nas albo skończenie szczęśliwymi, albo skończenie nieszczęśliwymi. Szczęśliwymi, kiedy nawet pomimo zmęczenia wykonujemy je, i totalnie nieszczęśliwymi, kiedy je zaniedbujemy, porzucamy, odwracamy się od niego. I wiem, że ty, który rozumiesz tę zasadę, jedynie co możesz zrobić, to się zgodzić w duchu. Bo to jest głęboką prawdą Pisma Świętego. W 1 do Tesaloniczan apostoł Paweł napisze, powiem o tym, bo dojdę do Aten i w Atenach apostoł Paweł napisze do Tesaloniczan list. Miał za mało czasu, żeby ich utwierdzić, więc chce to zrobić przez wysłanie listu i przez wysłanie jednego ze swoich współpracowników. Ale pisze tam tak, ale chociaż przedtem, jak wiecie, Filipi ucierpieliśmy, byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Mówiliśmy o tym, ale nie w tym kontekście, o którym dzisiaj mówimy. Słuchajcie, jest coś takiego jak syndrom pola walki. Żołnierze wracają gdzieś tam z frontu, z działań wojennych i totalnie nie potrafią odnaleźć się w rzeczywistości normalnej. Jest to spowodowane głębokimi urazami, których tam doświadczyli. Jest to też spowodowane tym, że tam poziom adrenaliny był tak wysoki, ustawiczne zagrożenie, niebezpieczeństwo, wiele, wiele innych czynników. I kiedy przyjeżdżają tutaj w spokojne już tereny. Wydaje mi się, że widzą twarze nieprzyjaciół, wrogów. Wydaje im się, że ktoś patrzy na nich, ponieważ chce się wysadzić w powietrze. Wydaje im się, że zaraz za rogiem stoi nieprzyjaciel, który będzie strzelał. Są tak przeciągnięci atmosferą pola walki. Apostoł Paweł nie potrafił żyć w wierze głęboko. I to nie była choroba, tak jak to jest w przypadku syndromu pola walki. To nie była choroba, tylko to było ukształtowanie pod to zadanie. On nie potrafił żyć bez boju. I świadomość tego boju sprawiała, że się podnosił. Świadomość, że będzie musiał stoczyć bitwę, sprawiała, że się będzie podnosił. Nie go osłabiała, ale właśnie to, ponieważ jest jeszcze walka, ponieważ jest jeszcze jedno zadanie, Boże, daj mi siły, bo ja muszę to zadanie wykonać. Tak jak za pierwszej swojej podróży dojdę do końca, a potem wrócę. I świadomość, że musi jeszcze wykonać to zadanie, które zlecił mu Jezus, sprawiła, że nabrał w Bogu odwagi, wstał i poszedł. To powołanie, pomimo że może wykańczać człowieka fizycznie, ono sprawia, czy w nim Bóg sprawia, że powstajemy, ponieważ w obrębie tego jest łaska dla nas i dla innych ludzi. Paweł z Sylasem o północy zrobili ewangelizację w więzieniu. Paweł dotarł z Ewangelią do Europy i co się okazało? Że również tutaj, tak samo jak tam, ludzie z niższych sfer, niewolnica z duchem wieszczym, ludzie ze średnich sfer, strażnik więzienny, ludzie z wyższych sfer, Lidia, sprzedawczynia purpury, potrzebują Ewangelii. Czemu? Ponieważ problem grzechu jest powszechny, a jedynym antidotum na ten grzech jest Ewangelia, którą trzeba głosić. To dlatego robimy u nas zboże takie zamieszanie. Zresztą to, co robił apostoł Paweł, też zostało określone mianem zamieszania. To zawsze się wiele dzieje. Wiele rzeczy, których nie przewidzisz, wiele rzeczy, które mogłyby być inaczej niż są. Ale wspominam, wiecie, wydarzenia Festiwalu Nadziei. Byliśmy raczej przeciwni zaangażowaniu w ten festiwal. Pamiętam to jak dziś. Ale widziałem w tym olbrzymią okazję, żebyśmy grupie 100 osób przez 7 tygodni, czy ile tych prób tam było, mieli okazję zwiastować Ewangelię. I w naszym zborze było tutaj ponad 100 osób. W poniedziałki to się działo, już nie pamiętam. I były te próby, kiedy mieliśmy okazję dzielić się Ewangelią z innymi. A ilu nas było? Kilka osób. Przez tych kilka tygodni, tydzień w tydzień, szukaliśmy okazji, by dzielić się Ewangelią. I wiecie, dlaczego się tym zająłem? Dlaczego postanowiliśmy to zrobić? Podzielę się z wami tym. Słyszałem wiele głosów, że Franklin Graham to człowiek zwiedziony, że to człowiek, który zgłosi złą Ewangelię, że w ogóle ten pomysł jest do niczego. Ja słyszałem mnóstwo takich argumentów ze strony ludzi, których nigdy nie widziałem w akcji ewangelizacyjnej. Nigdy nie widziałem ich zaangażowanych w Ewangelię. I modliliśmy się. Ja mówię, Boże, czy my mamy się tym zająć? To jest niesamowita okazja. Potem pojedziemy razem i będziemy przez ten cały festiwal razem, w radości, w tych pokojach. I słyszałem od wielu z was, że nie, że to jest bardzo zły pomysł, nie zaangażujemy się w to. Ale pewnego ranka, gdy moje ucho się otworzyło tylko, usłyszałem taki cichy głos, zróbcie to, odbiorę sobie z tego chwałę. I już potem nie dyskutowałem. Po prostu powiedzieliśmy sobie, tak, trzeba to zrobić, ponieważ Bóg odbierze sobie chwałę, ponieważ wszelkimi sposobami, ustawicznie powinna być głoszona Ewangelia. I podobnie było z innymi wydarzeniami, takimi jak warsztaty gospel, gdzie gościliśmy tutaj po 150 osób z miasta. Bo moim pragnieniem jest, aby ustawicznie, wszelkimi sposobami Ewangelia była głoszona. Chrystus był znany. Chrystus był znany. I kiedy to robię, czuję się spełniony i szczęśliwy, a kiedy tego nie robię, jestem w rozsypce. ponieważ to jest moje powołanie. I nie chodzi o to, bym teraz mówił o sobie. Ale wierzę, że tak Chrystus nas ukształtował. Takie jest piętno powołania. Dlatego każdy z nas powinien realizować zadanie wyznaczone mu przez Pana. A On jakoś to niesamowicie sprawia, że to się schodzi wszystko do jednego i On sobie z tego odbiera chwałę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale to jest bardzo mocnym moim osobistym doświadczeniem, którego poparcie znajduję jak wół w Piśmie Świętym, wypisane wielkimi literami. Ty, który zmagasz się na drodze wypełnienia zadania od Pana, chcę Ci powiedzieć, nie przestawaj. Chcę Ci powiedzieć, rób to, do czego powołał Cię Jezus. Rób to, do czego powołał Cię Jezus. On pilnuje, żeby to się zeszło w jednym miejscu. Paweł dotarł z Ewangelią do Europy i okazało się, że tam są również ludzie, którzy potrzebują Ewangelii i dookoła nas są ludzie, którzy jej potrzebują. I teraz przeczytajmy fragment, z którego chcę wziąć tylko jedno zdanie, dzisiejszą historię. Przyszli do Amfipolis i przeszli Amfipolis i Apolonię, przybyli do Tesaloniki. Droga około 100 mil, duży wysiłek. To można zrozumieć tylko w taki sposób, że ktoś tu jest bardzo zdeterminowany i ustawiony na cel. Gdzie była synagoga żydowska? Paweł zaś według zwyczaju swego poszedł do nich i przez 3 sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać, przyłączyli się do Pawła Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy do Miazona, usiłowali stawić ich przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. A lud i przyłożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. I można by powiedzieć, scenariusz do bólu ten sam. Paweł szuka synagogi, idzie w oparciu o Pismo Święte, tłumaczy się ze swojej nadziei. Wierzący muszą znać Pismo Święte. Powinni potrafić na jego podstawie wytłumaczyć się ze swojej nadziei i uargumentować swoją wiarę, tak? U Pawła ten schemat wynika z praktyczności, ale również z głębokiego przekonania. Ewangelię głosimy najpierw Żydom, a potem reszcie świata. To nie po to, żeby rozbić synagogę, on tam idzie, ale po to, by głosić Ewangelię najpierw swoim braciom według ciała, Żydom, a później również innym. I widzimy, że niektórzy się dają przekonać spośród Żydów, ale nawraca się całe mnóstwo ludzi wywodzących się z pogan. I znowu kolejne miasto, kolejni otwarci ludzie. Zobaczcie, kolejny otwarty dom. Jezus tego uczył. Czy widzimy ten wzór w Ewangeliach? Idźcie do miasta i szukajcie domu, do którego wejdziecie, powiecie pokój i spocznie na was pokój ich. Tak? I tu w tym mieście jest dom Jazona i pewnie jeszcze inne domy, ale ten był największy, więc tam zaczął gromadzić się Kościół. I znowu dokładnie te same wydarzenia. Chwytają Jazona, innych, wywlekają, ciągną do centrum miasta, by stawić ich przed zwierzchników tego miasta, by ich oskarżyć. I znowu pojawia się okazja, aby złożyć świadectwo. Ale chciałbym, żebyśmy zatrzymali się nad tymi dwoma zdaniami i odpowiedzieli sobie na pytanie, czy moja wiara w Jezusa wywiera wpływ? 6 i 7 werset. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc, ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus. Jak garstka mężczyzn może wywołać zamęt w całym świecie. To nie ludzie, to nie apostoł, to Ewangelia ma taki wpływ na ludzi, kiedy tylko otworzymy usta i będziemy ogłosili. Ale wiecie, my się tak osłuchaliśmy z Ewangelią, że wydaje nam się ona nieatrakcyjna. Apostoł Paweł napisze, ona jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, potem Greka. Drodzy bracia i siostry, czy Ewangelia spowodowała zamieszanie w całym twoim otoczeniu? To zdrowe zamieszanie. Czy Ewangelia przez nas spowodowała zamieszanie w całym mieście? Bo już nie chcę mówić, czy spowodowała zamęt w całym świecie. Czy jako zbór, jako jednostki wykonujemy nasze zadanie ustawicznie i wszelkimi sposobami? Na zakończenie. Chciałbym zobaczyć, zostawić nas z tymi dwoma wersetami. Drodzy, o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami był zwiastowany Chrystus. A każdemu z nas, jak tu siedzimy, narodziliśmy się na nowo, dana została łaska, ale uwaga, w połączeniu z darem Chrystusowym. No to nie jest tak, że będziesz żył dla siebie, będziesz się cieszył łaską Bożą. No nie będziesz się cieszył. To nie jest tak. Ona występuje w połączeniu z darem Chrystusowym. I dlatego musimy wykonać zadanie, które Jezus nam zlecił. Choćbyśmy się bali, bo najczęściej się boimy, to tylko czasami jest lenistwo i taka próżność. Najczęściej jest to po prostu strach ukrywany pod pretekstem, nie wiem, różnego rodzaju argumentów, że to, tamto, śmanto. I trzeba zrobić po prostu krok poza ten lęk. Dwa takie przypadki ze swojego życia kojarzę, gdzie po prostu chcąc, nie chcąc zrobiłem krok poza lęk. Czy w tą sferę, której się tak strasznie bałem. Pierwsza rzecz to było właśnie praca przy zakładaniu zboru w Olsztynie, wszystko przez pastora Andrzeja Seweryna. Tak byłem na niego zły, tak się bałem, ale pojechałem pierwszego dnia. I ta służba na zawsze odmieniła moje życie. Nadała mu sens, pokazała też, gdzie leży powołanie. A drugi taki przypadek to jest kościół uliczny w Białymstoku. Bo po prostu nie chciałem wchodzić na tę skrzynkę. No i nie stoję na niej, bo nie muszę, mam taki wzrost. Ale tak pomyślałem sobie, jaki to jest dyskomfort dzielić tam się Ewangelią na tej ulicy. A dzisiaj robię to bardzo chętnie. Z radością. Może nie do końca wierzę w sens ulicznej ewangelizacji jako jedynego sposobu na dzielenie się Ewangelii. To jest według mnie jeden gdzieś tam z końca listy sposobów. Ale o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Ustawicznie. Ustawicznie. Jakie jest zadanie dla ciebie, które dał ci Jezus? Czy masz takie myślenie jak Paweł w tej dziedzinie? Czy brak wykonania tego czyni cię nieszczęśliwym człowiekiem? Czy nie? Czy widzisz, że w obrębie tego jest łaska dla ciebie i innych ludzi? Łaska od Boga. To tłumaczy, dlaczego apostoł Paweł był takim człowiekiem. I wiem, że to jest prawda, ponieważ znajduje potwierdzenie tego w swoim życiu. A czy jest to prawda w twoim życiu? W twoim życiu. Powinniśmy spowodować zamęt wokół siebie i nie, wiecie, skandal taki po prostu z powodu złego prowadzenia. Zamęt, ponieważ Ewangelia przeciwstawia się obecnym standardom, powoduje zamęt, ale potem wraz z nią przychodzi Boży pokój i porządek i nowe życie. Jakie jest twoje zadanie? Musisz je wykonać. Módl się o to. Módl się o to. I wejdź w tą odpowiedzialność pomimo dyskomfortu, czy strachu, czy innych rzeczy. Amen. Zapraszam do modlitwy.